Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w napisach końcowych. Sporo się dzieje w temacie marek, nowych serii, nowych filmów i tak dalej, ale też jeszcze ciekawsze rzeczy, przynajmniej według mnie, tutaj dzieją się za kulisami, bo mówimy od jakiegoś czasu o tym, że rozmaite wytwórnie i ogólnie firmy posiadające jakieś tutaj medialne własności, no inwestują mocno w streaming, inwestują mocno w swoje własne platformy do streamowania, inwestują w swój własny oryginalny content, oryginalną treść. No i właśnie ma miejsce bardzo ciekawa rozgrywka w tym temacie, bo jest sobie firma producencka Bad Robot, należąca do J.J. Abramsa, czy raczej no, szafowana przez niego, przez jego żonę zdaje się, która mogła wam tutaj, jej logo mogło wam tutaj gdzieś się pojawić na ekranie podczas oglądania takich rzeczy jak Cloverfield, Star Treki te nowe, Mission Impossible od części czwartej w górę, oczywiście Star Wars, część siódma, Star Wars epizod siódmy, Star Wars nadchodzący epizod dziewiąty, ale także seriale, Alias, Lost, Fringe, Person of Interest, czy ostatnio Westworld, także sporo takich dosyć dużych marek. No i też a propos Star Treka czy Mission Impossible, no to warto powiedzieć, że no, to są, może Star Trek mniej, ten jakby ta seria no, mniejszy sukces tutaj odniosła, ale na przykład Mission Impossible no, to jest w tym momencie jedną z tych niewielu serii filmowych, które jeszcze mogą w box office konkurować z tymi największymi typu Star Wars czy rozmaite superbohaterskie własności. No i słuchajcie, o kontrakt na wyłączność, na pierwszeństwo pomysłów powiedzmy, które Bad Robot będzie produkować, czyli jak Bad Robot wymyśli sobie koncept na serial, na film, na grę komputerową, na cokolwiek, na nie wiem, program telewizyjny, no to teraz rozmaite wytwórnie chciałyby mieć pierwszeństwo do zrealizowania takiego pomysłu. No i tutaj w szranki ustawiło się sporo konkurentów. Zdaje się, że na placu boju ostatni, którzy zostali, to Warner Bros. I Apple. I tutaj to bidding war między nimi dojechało do $500 milionów, co jest ogromną sumą jak na tego typu kontrakt. No i mówi się o tym, że to Warner Bros. Zwyciężyło tutaj i to Warner Bros. Podpisze taki kontrakt właśnie z J.J. Abramsem, a konkretnie z tą wytwórnią Bad Robot. No słuchajcie, co o tym myślicie generalnie, jako odbiorcy przede wszystkim popkultury? Zaraz sobie też pomówimy o tym trochę bardziej w kontekście tych wszystkich zmian, które zachodzą generalnie na rynku, ale jako odbiorcy, jako wiecie, ludzie, którzy widzieli pewnie większość z tych rzeczy, przynajmniej tych filmowych, które Bad Robot wypuszczało, co myślicie to oznacza dla Warner Bros., w co oni próbują wcelować i czy zgadzacie się tutaj z tą całą teraz narracją, która się pojawia w sieci, że o, J.J. Abrams będzie robił Ligę Sprawiedliwości i o to chodziło?
Nie, absolutnie nie. Znaczy, ja może zacznę bardziej od telewizji, bo nadmieńmy, że Bad Robot tworzyło przez ostatnią, nie wiem, dekadę czy ostatnich ileś lat właśnie dla tej całej grupy, do której należy Warner, seriale, na wyłączność. Tak więc te wszelkie ich ostatnie produkcje, no to albo były dla HBO, które też należy do tej samej grupy, albo tam dla innych powiązanych stacji. I no, w tym wypadku oni po prostu walczą o zatrzymanie tej firmy producenckiej u siebie. I to jest zrozumiałe, bo jeśli chodzi o twórców serialowych, to mamy w tym momencie taką dosyć zażartą wojnę o najbardziej znane nazwiska i o najbardziej uznanych twórców telewizyjnych, którą, no można powiedzieć, podbił bardzo Netflix w ostatnich 2 latach, najpierw zatrudniając na wyłączność Shonda Rhimes, później Ryana Murphy'ego. I teraz każda stacja, czy każda platforma też chce mieć u siebie jakieś takie głośne nazwisko. No i w przypadku Warnera coraz głośniej mówi się o tej ich platformie, która miałaby się pojawić w 4. kwartale tego roku, czy przynajmniej mielibyśmy poznać o niej jakieś większe konkrety. No więc nic dziwnego, że oni też próbują sobie tutaj zaklepać kogoś, kto został na tym rynku. No a nie da się ukryć, że jeśli chodzi o te kredyty serialowe, no to Bad Robot, jak i nawet sam J.J. Abrams, no to mają na swoim koncie dużo głośnych tytułów. Te nadchodzące produkcje, które mają w planach, też są w większości dla HBO planowane. Tam między innymi sam Abrams miałby być bardziej zaangażowany w produkcję tych niektórych seriali, no bo powiedzmy jego serialem to zawsze był tylko Alias, a przy kolejnych no to albo tam, nie wiem, reżyserował kilka odcinków, coś tam napisał, ale jakby żaden z seriali nie był tak bardzo jego. Bardziej właśnie był tam, nie wiem, tylko producentem czy kimś. No i te nadchodzące produkcje, no to są tytuły, o które warto powalczyć. Tam między innymi jest to ten serial, który robi Abrams razem z Jordanem Peelem o latach 50. w Ameryce, to może jaki to ma tytuł? Lovecraft coś tam. Lovecraft Country, tak. No to to ma na przykład szansę być jedną z takich głośnych produkcji w tych nadchodzących latach, czy kolejne rzeczy na podstawie prozy Stephena Kinga. No tak więc wydaje mi się, że pod względem telewizyjnym, no to to jest bardzo ważny ruch i warto, żeby, jakby rozumiem całkowicie, co Warner tu próbuje zrobić.
Tym bardziej, że oni mają tego, już udało im się zaklepać sobie Grega Berlantiego, nie? Który
tak,
raz
400 milionów kontrakt, no. To też chyba jeden z rekordowych.
Patrząc na te, DC, no. Ale mimo wszystko patrząc na te rzeczy z DC, no, czy się uważa je za lepsze czy gorsze, no to nas, no, nie produkowaliby...
To są seriale, które ludzie oglądają.
Tak, nie produkowałoby się takich ilości tych seriali i tylu odcinków. Ja nie pamiętam już, Arrow to się kończy, na którym 8 sezon będzie miał chyba, to będzie ostatni. Flash, nie pamiętam, czy był 2 sezony z tyłu, już gubię się w tym trochę, no ale to znowu jest 6 sezon, tak, 7, czy coś w tym rodzaju. No nie robisz po tyle sezonów, dokładając kolejnych seriali, jeśli to, tego ludzie nie oglądają. Więc nic dziwnego, że oni Berlantiego to chcą po prostu na wyłączność i chcą go mieć cały czas u siebie, bo dalej będą to robić, będzie ta Batwoman, która co prawda miała po tych trailerach bardzo... Nie najlepsze przyjęcie, ale wiadomo, że będą dalej w to próbować iść. No to pokazuje, że prawdopodobnie z tą platformą może coś się dziać i wtedy na takiej platformie chcieliby pewnie jeszcze więcej tego typu seriali, jeszcze mocniej pójść w to, albo nawet, no bo Diabuju i tak należy do nich, więc w tym momencie można byłoby zrobić, ej, chcecie oglądać te seriale, to możecie tu, albo ten jeden jeszcze, zrobimy specjalny serial, nie wiem, o jakiejś postaci, która może was zainteresuje, on będzie tylko tam dostępny, ale będzie łączył się z tym uniwersum, czy coś w tym rodzaju. Więc jakby to jest zrozumiałe. Więc wracając do Abramsa, ktoś może pytać, dlaczego na przykład Disney nie walczył mocniej o to. Głównie dlatego wydaje mi się, że Disney nie potrzebuje na tym etapie tego, dlatego że te marki, w których brała udział firma Bad Robot, jak Star Wars i tak dalej, i tak są ich. Jakby to nie jest, o to nie ma walki. Jakby to chodzi tylko o przede wszystkim te nowe rzeczy, które miałyby się pojawić. I to też warto pamiętać, że zawsze w przypadku tego typu telewizyjnej rzeczy, to się mówi o, to jest te prawo do pierwszego projektu, pierwszego dealu, czy jakoś tam się, jakkolwiek się to nazywa. Polega to generalnie na tym, tak do widzów, jeżeli nie do końca łapiecie się w tym, że jeżeli powiedzmy wytwórnia Bad Robot ma projekt tego i tego serialu, to jakby ich obowiązkiem jest najpierw pójść, powiedzmy, do tego Warnera i powiedzieć Warnerze, słuchajcie, chcemy zrobić serial o, nie wiem, superbohaterze, który, nie wiem, skacze między wymiarami, czy coś takiego. I w tym momencie Warnerze mogą powiedzieć, okej, wykładamy hajs, robicie to, ale mogą powiedzieć nie. I wtedy ta wytwórnia może już pójść do kogoś innego i u nich spokojnie zrobić. Więc to też nie jest tak, że od tej pory absolutnie wszystko, co Bad Robot, to może być tylko u Warnera. Jeżeli z jakiegoś powodu coś tam się nie zgra, nie podejdzie dalej, mogą tworzyć u innych. Więc to jest dosyć wygodny deal dla nich, natomiast wiadomo, że Warner będzie raczej zabiegał o to, tym bardziej, że obecnie, jak wystartują ze swoją platformą, no to będą mieli mocno w plecy, jeśli chodzi o content zarówno do Netflixa, ale do nich wszyscy są w plecy, jak i do połączonych sił Disney Plus i Hulu. Tutaj Warner zdecydowanie został z tyłu, co nie wiem, tak się śmieję, bo Warner to często zostaje z tyłu z różnymi projektami, więc no tutaj też nic nie dziwnego, że już, tak jak Marta powiedziała, o to co zostało już muszą walczyć.
Tak, przy czym no Warner ma HBO, więc już mówi się o tym, że jeśli ich platforma wystartuje, to będzie jedną z tych droższych, że będzie kosztować być może $16 czy $17 miesięcznie, ale w tej cenie będzie już pakiet HBO Go, który normalnie kosztuje $15. Więc gdyby tak było, no to powiedzmy ofertą HBO oni mają tutaj w miarę dobry start. Jeśli za niewielki, że tak powiem, niewielką dopłatą doszłaby do tego jeszcze jakaś biblioteka Warnera, no to to już by brzmiało w miarę konkurencyjnie na tym rynku, tak mi się wydaje. No HBO jakoś tutaj sobie radzi, bo jest trochę jakby powiedzmy inny jest target, inny jest sposób walczenia o widza produkcji HBO od na przykład produkcji Netflixa.
No tak, to jest bardziej jakościowe, nie? Tym bardziej, że no, Warner ma sporą jakby bibliotekę ogólnie rzeczy, które dystrybuował, nie? Jakby ilością kontentu na pewno nie będą jakoś bardzo odstawać, jakby będą mi powalczyć na tym, powiedzmy, pułapie, no ale właśnie przydałoby mi się ten boost, te jakościowe produkcje, to jest jedna rzecz, no i właśnie nazwiska, nie? Tak jak w tym momencie Disney Plus się może chwalić tym, że o, Jon Favreau robi nam Mandaloriana i będą tacy i tacy aktorzy tutaj, tak samo no J.J. Abrams jest jednak tą postacią w popkulturze, która no ma renomę, jakby jego produkcje już mają jakiś tam ustalony status. Nic dziwnego, że on się chyba na konferencji Apple nie pojawi przypadkiem, prezentując jakiś tam serial. To jest taka postać, no nie wiem, no Spielberg naszych czasów, nie? Gość, który robi te przygodowe rzeczy, które są dla bardzo masowej publiki i raczej robi na dobrym poziomie, nie? Zazwyczaj jakby one poniżej jakiegoś tam poziomu nie spadają, więc dla Warnera myślę, że to jest bardzo dobry ruch, jeśli chodzi o ich platformę. Wydaje mi się, że jeden z lepszych. Nic dziwnego, że oni twardo te 500 milionów negocjowali. Pytanie, czemu Apple w ogóle tak bardzo się...
Apple ma swoją strategię, ale ja chcę jedną rzecz jeszcze sprostować, bo to nie do końca tak, że HBO ich wyratuje, bo na tą chwilę, nie wiem jak będzie, jak już tam wszystko z Disneyem wejdzie, ale na tą chwilę Hulu ma podpisany deal z HBO, no dlatego, że tam był ten pakiet, bo wiadomo, że dopiero teraz Disney jakby kupuje całość, więc może coś się zmieni po tym, kiedy Disney będzie miał całe Hulu, ale na tą chwilę spokojnie tam przy odpowiedniej opcji abonamentowej można oglądać sobie HBO na Hulu. Więc jeśli ten pakiet, no mówię, tu nie wiemy jak się to potoczy, bo nie znam szczegółów dalszego dealu, no ale jeżeli przez najbliższe nawet kilka lat tak to się utrzyma, bo powiedzmy jest taki kontrakt, który zobowiązuje ich do utrzymania tego, nie wiem, przez 2-3 lata, no to cały czas będą to 2-3 lata, podczas których no właśnie Warner będzie mógł walczyć tylko i wyłącznie nową treścią, bo co za różnica, że mamy HBO, skoro Disney też ma HBO na tą chwilę, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Więc tym bardziej jeszcze zależy im na tym, żeby dorzucić do ewentualnie takiej platformy coś, czego Disney nie ma i to znowu są bardzo wkopani tym dealem. Mówię, tak długo jak on będzie trwał.
Tak, no a nie da się ukryć, że te nazwiska związane właśnie bezpośrednio ze światem seriali coraz bardziej się kończą. No właśnie Disney przejął panów od Gry o Tron, tak? No oni powiedzmy teraz mają mieszane powiedzmy przyjęcia, w momencie jak ich przejmował, no to były bardzo głośne nazwiska. W międzyczasie jeszcze Amazon na przykład zaklepał sobie Kirkmana, zaklepał sobie Amy Sherman-Palladino, więc tych osób, które znane są z tego, że właśnie działają głównie na niwie serialowej i robią dobre produkcje i robią ich sporo, no to się kończą, więc wydaje mi się, że Abrams jest jednym z tych właśnie takich ostatnich dużych nazwisk, które gdzieś tam należało sobie zapewnić. Jeszcze chodzą plotki, że Warner będzie chciał przedłużać kontrakt z Chuckiem Lorre, który im się kończy w 2020, to jest ten pan od Big Bang Theory. No, co by nie mówić o serialu, no to cieszył się ogromną popularnością i na pewno też przyniósł ogromne pieniądze stacji, no więc podejrzewam, że jeszcze jego tutaj będą chcieli sobie jakoś zostawić. Też może być niezła walka.
No i mówiliśmy też od dawna, że no streaming jest tą opcją, żeby produkować rzeczy, które niekoniecznie w tym momencie pasują do klimatu, jaki panuje w kinach ogólnie, w produkcjach wysokobudżetowych. Nie? Są te marki, które nie do końca sobie radzą w kinach, ale kto wie, czy streaming nie byłby dla nich dobrą opcją, nawet zarówno jako serial, czy może nawet film specjalnie dla jakiejś platformy, bo jakieś tam zawsze powiedzmy zainteresowanie publiki jest. Może nie na tyle, żeby uzasadniać wysokobudżetową produkcję, ale już jakieś filmy na streaming bezpośrednio, czy serial już tak. No i Warner ma masę takich marek, które leżą kompletnie odłogiem, albo które nawet jeśli próbują realizować w formie wysokobudżetowej produkcji, no to idzie im średnio, nie? Ten Wizarding World, no to jest podstawa. Jakby mogliby, można sobie wyobrazić, że oni 50 seriali na podstawie świata Harry'ego Pottera mogliby zrobić.
I to wcale nie jakimś mega budżetem, nie? Nie musisz pokazać tych...
mogliby oglądać, nie? A jest sporo takich marek, które nie wydają się oczywiste w takim kontekście, ale kto wie, czy ktoś nie mógłby z nimi coś zrobić. Matrix należy do nich i z Matrixem nikt nic nigdy nie robi od 100 lat, nikt o tym nie pamięta już w ogóle, że kiedyś było coś takiego i to był szał na to i miały być gry i komiksy i seriale i wszystko, a w końcu nie wypaliło. Kto wie, czy ktoś do tego nie wróci na streamingu, bo to nie jest duże
teraz
ryzyko.
Teraz zgarnęliby Keanu do gościnnych występów i na ten jak gorącym nazwiskiem jest obecnie Keanu, to wszystko by zgarnęli tym. Nawet w głowie wystarczyłoby, że jak w tego typu serialach pojawiłby się w pierwszym odcinku, i nie wiem, w ostatnim. I już mieliby taką ludzi przykutych do telewizorów.
Mad Max należy do nich. Lego Movie należy do nich.
Ale to są marki, które znowu... No ale może tak jak mówisz, są marki, które w kinie nie zaszalały.
Z drugiej strony... Zrobienie serialu z ludzikami Lego dla dzieciaków? Kurczę, to jest
pytanie,
sobie
na ile był i jak duży budżet musiałbyś potrzebować, żeby zanimować sensownie, to wiesz. Natomiast już Mad Max to absolutnie widzę, bo to jakby wstępna produkcja takiego serialu byłaby spora, no bo musisz te wszystkie rekwizyty, te wszystkie całą scenografię, złe określenie, charakteryzację, przez kostiumy, te samochody i tak dalej, ale jak już raz to wyprodukujesz, to możesz na tym ciągnąć kilka sezonów na dobrą sprawę. Tam, oj, zmieńmy teraz ustawienie kolców na samochodzie, to już inny samochód teraz. spokojnie można się tak bawić.
No jasne, przecież to możesz spokojnie na planach wszystko kręcić i wyrenderować pustynię w tle po prostu na green screenie i tyle, nie?
Wziąć 2 kilo piasku i jedziemy.
A ludzie cały czas kojarzą jakoś tą markę Mad Max, nie? Ten nawet Fury Road jakby nie zrobił tyle, żeby to się zwróciło sensownie, ale zarobił trochę, nie? Mimo wszystko. Szczególnie, że no to się trochę, dzięki Fury Road się to też kojarzy jakościowo, nie? Może się pogodzą z George'em Millerem i nawet będzie produkował to wspólnie, czy coś takiego. No ale no słuchajcie, no do Warnera jeszcze należy ta marka DC Films i oczywiście tutaj na początku już zaznaczyliśmy, że na pewno ten deal, jakby w tym dealu nie chodzi o to, żeby odrestaurować DC Films czy coś takiego. Tym bardziej, że te filmy radzą sobie całkiem nieźle ostatnio, więc nie sądzę, żeby tam trzeba było cokolwiek odrestaurowywać. No ale nie jest na pewno wykluczone, żeby Bad Robot nie produkował jakiegoś filmu kiedyś tam w przyszłości, czy serialu, czy czegokolwiek innego. A J.J. Abrams, no tak jak wspominaliśmy, ma rękę jakąś tam do wprowadzania trochę świeżości do już skostniałych trochę marek. Nie udało mu się wykreować w ogóle tego nowego Star Treka. Już te 2 sequele późniejsze, pierwszy Into Darkness było słabe, a z kolei ten trzeci Beyond był spoko, ale...
Już nikogo.
Trzeci był najlepszy.
No, ale już na tym etapie
Abrams
nikogo
nie robił.
A już trzeciego na tym etapie nikt nie był zainteresowany już trzecim po Into the Darkness.
Ale jakby udało mu się, przynajmniej na poziomie tego pierwszego filmu, udało mu się sprawić, że Star Trek był przez chwilę cool znowu, nie? I ludzie się tym interesowali. Zwyczaj pasował, bo myślę, że to ma jeszcze większe znaczenie, bo ta trzecia część, którą on reżyserował, to jeszcze nie wiem, czy tutaj Bad Robot w ogóle istniało.
Nie, to był w ogóle jego debiut reżyserski w filmie pełnometrażowym.
Zresztą było za wcześnie, ale potem wrócił jakby do tej serii jako producent i od właśnie Ghost Protocol wyżej, no to ta seria tylko rosła w zasadzie tutaj w oczach ludzi, nie? I to też była seria, która wydawała się, że już jest relikt swoich czasów, nie? Tam co najwyżej jeden. A w tym momencie mamy dużą serię. Te Cloverfieldy przez jakiś czas wydawały się, że będą czymś, nie? Jakby, no tutaj też poziom filmów z czasem, na co sam Abrams też de facto nie miał wpływu, bo nie robił tych filmów sam, ale to też była marka, która nagle się pojawiła, nie? I to marka, która już operowała na niższym budżecie. Więc wydaje mi się, że gdyby chcieli może zrobić jakiś film, gdyby Warner kiedyś chciał może zrobić, wrócić do konceptu, zróbmy filmy z tymi naszymi dużymi bohaterami, bo z tymi, już jakby mamy markę, ludziom się podobają nasze filmy generalnie, no to trzeba by zrobić duże filmy. To niech się dogadają tutaj chłopaki, niech się ten Hamada dogada z J.J. Abramsem i zrobią wspólnie superprodukcję i wiesz, jeden ma know-how, drugi ma, jakby ogarniał to do tej pory. Ja jestem sobie w stanie za jakiś czas taki scenariusz wyobrazić, nawet jeśli to nie jest jakby cel w tym momencie.
Czy nazwisko Abramsa, no wszystko zależy tak naprawdę od
Star Warsa nie wspomniałem, ale to już słowem.
Wszystko zależy od końcówki tego roku jakby, nie? Czyli od tego, co tam się stanie. I nie chodzi o ten komiks o Spider-Manie, który napisał razem z synem, chociaż hej, może będzie fajny, ale oczywiście chodzi o Star Wars, bo wiadomo, epizod 8, czy się komuś podobał, czy nie, no podzielił, lekko mówiąc, fanbase Star Wars. I teraz, jeżeli epizod 9 nie musi być największym hitem na świecie, ale jeśli osoby, którym podobał się epizod 8, stwierdzą, no to było spoko, czuję się usatysfakcjonowany czy usatysfakcjonowana i to tym jako kontynuacją tego, co było fajne w epizodzie 8, i jednocześnie spowoduje, że te osoby, którym epizod 8 nie podszedł, już nie mówię o tych powodach, których lepiej nie gadajmy, ale po prostu nie podszedł narracyjnie, podszedł strukturalnie, też uznają, okej, to jest kierunek, to jest korekcja kursu tego, co mi się nie podobało. A wyobrażam sobie, że jest możliwy taki film. Taki okej film, który jakoś zadowoli wszystkich, ale nikogo nie zachwyci. To mimo wszystko będzie to wiecie, Abrams jako ten wielki rozjemca, ten gość, który przychodzi, powoduje, że te dwie strony Star Warsu sobie ręce podają. I w tym momencie jego nazwisko będzie dużo, dużo bardziej gorące niż jest obecnie. I to jest, myślę, coś, na co też Warner po cichu liczy. No bo w tym momencie reklamowanie już Abramsem swoich nowych marek, swoich seriali, no będzie 100 razy mocniejsze, bo to jest ten gość, który naprawił, może nie Gwiezdne Wojny, ale naprawił fandom Gwiezdnych Wojen. No mówię, wszystko zależy od końcówki roku, bo z kolei jeżeli ten film będzie znowu albo nie spodoba się nikomu, co jest też możliwe i nie podejdzie nikomu, albo spowoduje jeszcze większy klin pomiędzy, jeszcze większą gównoburzę niż była przy 8, no to już będzie trudniej. To może być naprawdę trudniej, bo wtedy za każdym razem, kiedy ktoś będzie mówił Abrams, o to ten gość, co kompletnie spieprzył Gwiezdne Wojny. I wtedy nagle też epizod 7 zacznie być, jestem przekonany, postrzegany w dużo gorszych barwach. Nagle wszyscy zaczną sobie przypominać, co było gorszego w epizodzie 7 i to wszystko się wyleje na Abramsa.
Znaczy, to też wydaje mi się, że trochę będzie zależało robienie ewentualnych później filmów z Warnerze, z bohaterami DC na przykład. Też będzie zależało, wydaje mi się, od tego, czy Abrams będzie chciał w to iść z tym swoim Bad Robotem, czy niekoniecznie. Bo no, nie da się ukryć, że te filmy, które teraz robi Warner, oni celowo nie wkładają w nie dużo kasy. Nie? No, ten Aquaman był jakby został po jeszcze poprzednim panowaniu, ale te filmy, które robią teraz, no, nie są drogie. Nie? I widać, że nie chcą ryzykować.
To Birds of Prey to w ogóle kosztuje jakieś... To Deadpool jest.
Tak, nawet, wiesz, nawet...
Zostało tam, wiesz, po czymś.
No oni wychodzą najwyraźniej z założenia, że nawet jak film nie wyjdzie, to chociaż nie będą stratni na tym, nie? No bo te filmy kosztują na tyle mało, że no nawet ten Shazam, nie? Który zarobił relatywnie mało jak na film DC do tej pory, nie kosztował dużo, więc na pewno nikt tam nie narzeka na
wiesz, że tyle ludzi, ile trzeba, żeby ten film się zwrócił, to pójdzie dla samej marki. Jakby to no. Jest bezpieczne.
No i Bad Robot do tej pory produkowało także te naprawdę duże produkcje. Właśnie o tych Star Trekach mówiliśmy o Mission Impossible, do Gwiezdnych Wojen też się dokładali, więc oni są w stanie wnieść budżet do tych filmów i oni są w stanie wtedy częściowo wziąć odpowiedzialność za ten film, zdjąć ją niejako trochę z Warnera, co myślę, że jakby ich udział no, zwiększy szanse na ewentualne duże superprodukcje z bohaterami DC niż bez nich, nie? Kiedy Warner w tym momencie woli jednak działać bezpiecznie i Hamada też woli działać bezpiecznie. Więc wydaje mi się, że za jakiś czas, kto wie, czy jeśli nie powstaną jakieś duże, większe filmy właśnie, nie wrócimy do tematu Supermana, czy może Justice League kiedyś tam, no to kto wie, czy ten udział Bad Robota nie będzie w tym momencie obowiązkowy, jeśli Warner miałby zaryzykować znowu w tego typu projekt, nie? Szczególnie, że no mówię, Abrams już ma rękę do odrestaurowywania pewnych marek w tym względzie. Tak. A Justice League potrzebuje odrestaurowania akurat. Może nie DC Films ogólnie, ale Justice League na pewno tak.
Przy czym jakby póki nie znamy w ogóle, wiecie, nie znamy tego kontraktu, tak? Już pomijając, że nawet nie wiemy, czy on na 100% w ogóle tam do niego dojdzie, ale zakładając, że tak, no to nie wiemy tak naprawdę, czy J.J. Abrams będzie tam na wyłączność w tym Warnerze, bo no ten ostatni kontrakt, o ile właśnie dla telewizji oni mieli wyłączność, no to filmowo związani byli, Bad Robot był związany z Paramount, ale jakby J.J. Abrams nie był dla nich na wyłączność reżyserem.
No nie, oni się obrażali o te Gwiezdne Wojny.
I mówi się o tym, że jakby on by chciał utrzymać ten status, że też chciałby mieć prawo reżyserować filmy gdzieś jakby poza tym kontraktem swojej firmy producenckiej, więc no gdyby tak, jakby nie zakładałabym, że wiecie, od razu J.J. Abrams tu sam by chciał reżyserować kolejną jakąś, wiecie, wielką markę, nie wiem, właśnie Supermana czy coś, no bo bardzo możliwe, że niekoniecznie będzie, że niekoniecznie w ogóle do tego dojdzie, że możliwe, że jakby w ogóle on będzie chciał gdzieś poza tym dealem trochę z boku zostać.
Bo też warto też rozgraniczyć, nie? Jakby czym innym jest Bad Robot jako firma producencka, która będzie musiała jakby się swoje pomysły dawać najpierw Warnerowi, a czym innym jest J.J. Abrams jako reżyser, nie? Jako, nie wiem, twórca, tak powiem.
Ale nawet Bad Robot, jeżeli ja dobrze rozumiem ten kontrakt, bo były takie kontrakty już wcześniej, bardzo często podpisywane właśnie tego pierwszego dealu, z tym, że one często nie są kompletnie na wyłączność. To znaczy, że jeśli... Przypuśćmy, to Disney przyszedłby do Bad Robot i powiedział, słuchajcie, jest taka sprawa, tu my proponujemy wam i chcemy, żebyście współpracowali przy projekcie X, to bardzo często takie kontrakty w ogóle nie wiążą. Ich jedyna jakby, jeżeli dobrze rozumiem to, co widzę tutaj, ten kontrakt na pierwszy deal, to kontrakt na pierwszy deal oznacza dokładnie to, co mówiłem. Czyli jakby jeżeli chcą wyprodukować Bad Robot od nich coś, to muszą najpierw pójść do Warnera. I jakby to jest wszystko, więc w tym momencie nawet nie tylko Abrams, ale i cały Bad Robot może teoretycznie współpracować, może ten deal jest inny, wiecie, nie mamy go całego, nie widzimy tam każdego haczyka i może jutro ktoś precyzuje, że nie, to jest na wyłączność, ale na tą chwilę tyle, co widzimy, no to nawet ta firma nie jest wyłącznie pod Warnerem.
No dlatego powściągnijcie tutaj wodze, jeśli chodzi o to, że J.J. Abrams już teraz Justice League robi i ten. Aczkolwiek to na pewno brakuje mu w portfolio chyba jeszcze tylko filmu superbohaterskiego.
No nie, ale wiesz, pisze z synem Spidermana, to ja nie, ja myślę, co on tak naprawdę chciałby reżyserować.
pewnie prędzej czy później stanie, ale no właśnie, dyskutujemy bardziej o tym, jak to, co Warner w związku z tym planuje, nie? Co taki ruch oznacza dla Warnera? I myślę, że doszliśmy tutaj do wniosku, że no to jest kolejny ruch z cyklu zbroimy się na streaming, nie? Chcemy rozkręcić naszą platformę, co stawia trochę ten Comcast teraz na szarym końcu, nie? Bo tam nie słychać jakichś dużych ruchów mimo wszystko.
No, póki kablówki jeszcze są w miarę mocne, to się trzymają, ale widzimy co się dzieje, jeżeli z roku na rok więcej ludzi będzie tak zwane cable cutters, jak to się dosłownie w Stanach nazywa, no to Comcast zacznie bardzo, myślę, tutaj agresywnie działać na polu, no bo będą musieli. To jest dla nich być albo nie być w końcu.
oni mają tą bazę abonentów swoją, nie? Której mogą wpychać w swoje usługi i powoli konwertować na inne metody dystrybucji treści.
Póki co.
Póki co, ale no właśnie.
Wraz z tą wymianą pokoleniową, no chyba będzie coraz gorzej, bo nie da się ukryć, że jednak większość tych młodych ludzi, która na przykład zaczyna, nie wiem, wyprowadza się, idzie na swoje, no to są coraz częściej ludzie, którzy nawet nie podłączają sobie tych kablówek i po prostu budżet jakoś tam dzielą między streamingi, w zależności tam, czy mają więcej pieniędzy, czy mniej, no to mają więcej tych usług, albo je tam wymieniają między sobą, a już właśnie, no coraz mniej ludzi w ogóle chce mieć to podłączenie do kablówki, no bo za cenę kablówki, no to w tym momencie można sobie dobrać ileś tam tych streamingów i bardziej mieć tutaj swobodę, jakby też choćby w wypowiadaniu umów, tak? Gdzie no te kablówki, to z reguły podpisuje się jakiś ten cyrograf na rok czy dwa lata, tak jak na przykład na internet, a tutaj no to póki co, w tym momencie, no to wszystkie te platformy streamingowe są bardzo korzystne z tym swoim modelem, że rezygnujesz na koniec miesiąca i do widzenia, prawda?
No, szczególnie, że no też nie każdy ma telewizor, nie każdy chce mieć telewizor, masa ludzi, wiesz, mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, albo często podróżuje i tak dalej, lepiej sobie wykupić subskrypcję na Netflix czy gdzieś.
No jeszcze dochodzi ten motyw dzielenia się, że mogę oglądać, nie wiem, z wujkiem, ciocią, mamą, tatą, babcią, to jest jakby jedna rzecz, właśnie to, że mogę sobie oglądać gdzie chcę, nie muszę mieć tego właśnie podłączenia w telewizorze i ewentualnie jakoś rozszerzania. Mogę sobie w autobusie oglądać, po prostu wszędzie i po prostu streaming tak bardzo bije na głowę. Oczywiście, tak jak mówicie, jest jeszcze starsze pokolenie, dla którego nie wszyscy nadążają, nie wszyscy jakby chcą nadążać, nie wszyscy się tym interesują. Więc jeszcze oczywiście, że Comcast jest molochem i jeszcze molochem będzie przez kilka dobrych lat, będą mieli te tłuste lata, ale jeżeli trzeba, będą myśleć długodystansowo, no to gdzieś tam na horyzoncie czeka i w końcu mocny spadek.
No i tak samo pewnie pomyślał Warner, bo no, ten ruch niewątpliwie sugeruje, że a to pewnie jeszcze nie koniec, nie? Jakby się śmieliśmy, że to pewnie, że ten Abrams jest jednym z ostatnich, którzy zostali, ale podejrzewam, że faktycznie tak będzie, że kto jeszcze zostanie, to jeszcze to będzie o takich kontraktach i wiesz, próbach zaklepania sobie treści słyszeć.
Warto pamiętać właśnie o tym, że to będziemy słyszeć pewnie częściej o tego typu kontraktach. Popatrzcie na to, jak jest na przykład z braćmi Russo, którzy niby są tak związani z Disneyem, ale już w tej chwili robią te Magic the Gathering dla Netflixa. Jednak twórcy, którzy wyrobili sobie takie nazwisko, jak bracia Russo, jak J.J. Abrams, będą sobie cenić tą niezależność. Jasne, można podpisać jakiś tego typu drobny kontrakt, ale wydaje mi się, że dalej chcą być, że tak powiem, dostępni na rynku. Jeżeli jakaś firma stwierdzi, że słuchaj, chcemy, żebyś robił dla nas kolejnego Marvela czy kolejny spin-off Star Wars, to oni chcą być do dyspozycji i nie być uwiązani takimi kontraktami, które by im to kompletnie uniemożliwiały. Więc wydaje mi się, że jakby jeżeli kiedyś usłyszymy o tym, że ktoś podpisał na wyłączność, to pewnie za tym będzie stała taka kwota, że ktoś już będzie nie musiał do końca życia pracować, bo no, nie wydaje mi się, żeby inaczej były zgody.
No, Matt Reeves jest, czyli aktualny reżyser Batmana jest w tym momencie związany takim kontraktem właśnie nie na wyłączność, tylko właśnie na pierwszy rzut okiem na pomysły z Netflixem, więc niejako tutaj Netflix ma prawo do tych pierwszych...
Tak, ale jednocześnie, skoro Warner zaproponował mu Batmana, jakby nie ma żadnego problemu, żeby go robił.
No i to jeszcze jakby, to zdaje się, że jeszcze to się odbyło w momencie, kiedy ten Batman nie był klepnięty, tylko był w fazie, no zrobimy, może nie, może tak. I nie przeszkadza mu to pracować dla Warnera, tego Warnera, o którym mówimy zresztą tutaj w tym momencie. No dobra, słuchajcie, to chyba będziemy na tym kończyć. Wydaje mi się, że temat wyczerpany w tym momencie.
To ja jeszcze tylko dodam, wydaje mi się, że każdy taki krok jest coraz bardziej przeświadcza o tym, że no ta platforma DC będzie zaorana. Bo wiadomo, że.
No właśnie, to jeszcze warto.
Wiadomo, że im bliżej, im więcej się wskazuje na to, że Warner będzie miał swoją platformę, tym bardziej prawdopodobne jest to, że ta platforma DC nie ma prawa bytu, bo nie opłaca im się mieć dwóch platform, która nie żeby im podzieliła subskrypcję, no to jeszcze w tym momencie tamta, wiadomo, tak sobie radzi i ma taki dziwny model, dużo lepiej byłoby. Jeżeli cokolwiek stamtąd przejdzie, jeżeli nagle okaże się, że Titan sezon drugi, rekordy oglądalności, masa ludzi kupiła tylko, żeby Titan sezon 2 zobaczyć, czy coś tam, to po prostu przerzucą go sobie na swoją platformę, a te Swamp Thingi i wszystko inne po prostu zaorają, no.
Dokładnie, no z takim przeniesieniem to nie powinno być żadnego problemu, tak? Pewnie tam przecież część zasobów na pewno jest tam wspólna.
Tak, znaczy prawa do dystrybucji tak należą do nich, więc...
Tak, więc jakby co za problem, tak? W dobie, kiedy jedne stacje przejmują skasowane seriale innych stacji, no to Warner przejmujący produkcję Warnera nie wydaje się żadnym problemem.
No, ciekawi mnie jeszcze kwestia, wiesz, tej ewentualnie co z tymi serialami CW właśnie, nie? Czy one wszystkie trafią ewentualnie na Warner, na tą platformę Warnera, czy będą starali się, wiesz, wziąć to, co w tym momencie jest, no, po różnych platformach się, powiedzmy, wala. No bo to też są te, wydaje mi się, że to są te seriale, których ludzie oczekiwali na przykład na DC Universe, no bo hej, są tam bohaterowie DC i ich nie dostali, a dostali, nie wiem, Birds of Prey z lat 90. Wow. I wiesz, czy uda mi się zebrać te prawa do tych rzeczy, które już jakby poszły w świat, bo to będzie ważna, myślę, moneta przetargowa. Wiesz, DC Universe miał powstać dla fanów DC, tak?
Tak.
DC Universe, masz tutaj wszystko z DC, filmy, seriale, komiksy, animacje i tak dalej, a potem odpalasz na platformę i o, Titans, i Doom Patrol, i Batman Animated.
Tylko nie te obecnie najgłośniejsze, nie? Wszystko
tak.
Tylko...
Tak, a gdzie Arrow i Flash, nie? I jakieś tam jeszcze inne rzeczy. I wiesz, wydaje mi się, że dla platformy Warnera, jakkolwiek by się nazywała, kiedy by nie wyszła, no myślę, że to był ważny element, żeby tych fanów DC, których jest sporo, jakby fanów DC, czyli mówię tutaj domyślę nawet te osoby, które oglądają tylko, nie wiem, dwa seriale na CW i są z nimi mocno związane, żeby jednak ściągnąć do siebie.
A co z, uwaga, wielkim hitem, który niedawno się zakończył, czyli Gotham, które przecież było pod Foxem, ale DC, więc to też jest dobre pytanie. Mnie się jedna rzecz ciekawi, taka kompletna pierdółka i Warner pewnie nawet sobie tym głowy nie zaprząta, ale platforma DC ma komiksy i ma i w dodatku, no tu wielka była tutaj, wielki ruch, że mają być tych komiksów więcej, że tam być kolejne, przynajmniej Marvel Unlimited. Na początku ich zrzucili naprawdę mało, ale z czasem zaczęli faktycznie tam tych komiksów dopychać, no i była nadzieja, że faktycznie będzie tak jak Unlimited, że będą tak częste update'y, że będziesz miał tam naprawdę całą bazę komiksów DC, no poza tymi najnowszymi, choć tego nienawidzę. Ale mimo wszystko, jakby kiedy wchodzi taka platforma Warnera, to prawdopodobnie nikt sobie komiksami dupy nie będzie zawracał nawet. To będzie w ogóle zapomniany projekt w tym momencie.
Powinni zrobić taką platformę tylko dla komiksów. No, jakby... no ale... Ja w ogóle nie kumam tej idei łączenia tych rzeczy ze sobą.
Możemy w skrócie powiedzieć, że to wynika z tego, że... To może powstać głównie po to, żeby zamknąć jakby sklepom z komiksami możliwość sprzedawania starych komiksów, tak, i tylko dzięki temu wydawnictwo może zarabiać więcej na
starych.
Na starych, jednocześnie ludzi, którzy dzięki temu kupią nowe. Ale to są na tyle jakby mało istotne w planie Warnera.
No to o tym mówię, że będzie w ogóle mają to gdzieś.
Więc tak, jeśli samo wydawnictwo ma jakby fundusze na to, a nie wiem, czy masz, szczerze mówiąc, no bo komiksy to jest niszowa rzecz. To może sobie zrobią, wiesz, platformę dystrybucji, tak jak Marvel Unlimited, ale nie sądzę, żeby mieli budżet, szczerze mówiąc, na to.
Mówię o tym właśnie dlatego, że wszyscy, którzy cieszyli się, że Disney wreszcie ma swoje komiksy w jakiś sposób cyfrowe, bo jakby Marvel Unlimited istnieje już od bardzo, bardzo, bardzo dawna, a Disney nigdy nie miało takiego typu dystrybucji komiksowej, tych starszych. I już tu wszyscy, którzy chcieli starsze komiksy Disney mieć taką dużą bibliotekę, i można sobie ją przeglądać, już zacierali rączki przy tym Disney Universe. Wszystko wskazuje na to, że to pójdzie do kosza i znowu DC zostanie bez platformy komiksowej.
DC.
No trudno, nie? No ale to już... Zapraszamy do naszego materiału o rynku komiksowym, który jakiś czas temu się pojawił. Tam sporo o DC, o Marvelu akurat było, no ale nie ukrywajmy, że akurat seriale i filmy są tutaj o niebo popularniejsze i na pewno są na liście priorytetów o niebo wyżej.
Nikogo nie obchodzi.
Niż komiksy, nie?
No, ale pewnie któryś tam egzek nagle stwierdzi, no to przenieśliśmy już tą całą platformę DC, wywaliliśmy Swamp Thinga, bo tam nie poszło, wzięliśmy ten Doom Patrol czy coś tam, co działało. Ej, a komiksy? Co? I to na tym się skończy, bo...
Jakie komiksy?
To co? Ups.
Można kupić.
Ale już nacisnąłem delete, nie?
Tak, już za późno.
Już platforma skasowana. Oczyściłem kosz.
Dobra, słuchajcie, to tradycyjnie powiedziałem, że kończymy, potem rozmowa jeszcze trwała, tak. Ale to już norma.
Już nikt nic nie mówi.
Teraz już naprawdę kończymy. Oczywiście będziemy śledzić dalej te ruchy, no i spodziewajcie się, myślę, co jakiś czas tutaj jakiegoś materiału na ten temat, bo to jest kwestia, która się rozwija bardzo dynamicznie i tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, no każdy chce uszknąć trochę tego kawałka tortu, zanim jeszcze się rozpoczęła cała uczta, bo na dobrą sprawę jeszcze jesteśmy trochę przed tym momentem. Jeszcze jesteśmy w tym momencie, kiedy jeszcze jakby można rozdzielać niejako te wszystkie tutaj własności, ale w którymś momencie się zrobi już za późno na to i wtedy ci, którzy zostaną w tyle, no będą
tylko
mieli
zaznaczyć,
problem.
Że jeśli wszyscy zjedzą tort przed imprezą, to będzie trochę słaba impreza.
Nie, najpierw rozdzielają kawałki, nie? Potem będą jeść dopiero. Na razie każdy... Jest taki wielki stół i tam są różne ciasta i po prostu każdy na razie podchodzi i zabiera sobie ile
na
może.
Razie Netflix
i potem będą jedli stare.
Ile ma talerzy, tyle bierze.
I na razie Netflix pół tortu bierze przynajmniej.
Ale Netflix
siedzą jak tulą, moje.
Przyszedł Disney.
Tam ktoś przyjdzie z takim nożykiem, jeszcze będzie próbował odkroić z tego, co
już zabrałem. Netflix chciał zabrać tak więcej, ale przyszedł Bob Iger i dał po łapach i wziął na siebie.
Przyszedł Disney z takim gigantycznym talerzem, wiesz, na plecach i nakłada swoje rzeczy, a teraz Warner czeka, aż z Allegro przyjdzie.
Aż jakieś resztki, jakiś zakalec w kącie.
Oni czekają, aż z eBaya jeszcze ten talerz przyjdzie dopiero, żeby go zgarnąć. No, a zostaje reszta, nie? I przyjdzie ten Comcast, popatrzy na ten stół, a tam,
takie
wiesz,
okruchy.
Nic nie ma. Jedyne, co Comcast będzie miał, to co ma w lodówce, wiesz, przed imprezy.
To jest metaforą, okej.
Mam nadzieję, że wszyscy zostali do końca, bo było warto.
No, to proszę, macie wyjaśnione, jak to teraz wygląda, nie? Apple w ogóle teraz, nie wiem, co oni tam robią, kuchnię molekularną chyba, bo nikt tego nie rozumie, nie?
Apple starają się wcisnąć w ten sposób, żeby, wiesz, żeby te ciasto najpierw przechodziło przez nich.
Oni chcą
nakładać. Nie, oni chcą, wiesz, już...
Oni chcą nakładać.
No tak, Netflix odchodzi, my nałożymy. Masz. Dam ci tyle samo. No dobra, ten kawałeczek dla nas, ale to jest dla ciebie. Tak, Apple będzie od nakładania.
No, ale ciasto Apple zjesz tylko na talerzu od Apple za $1,000.
No, masa już ma. Więc, no dobra, słuchajcie, to tak wygląda rynek streamingu. Będziemy was informować, jak to będzie się toczyć dalej. Było z nami Marta Najman, dzięki wielkie za udział, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach i śledźcie dalej napisy końcowe po więcej doniesień w kwestii tego, jak zmienia się rynek i jak streaming zamienia się w ciasto.
The cake is a lie.
Możecie wysłać nam pieniądze na ciasto, bo też lubimy ciasto.
Tak, możecie nas wspierać za pomocą linku w opisie, napisy końcowe.
Ale nie wysyłajcie nam ciasta, bo w tym upale to raczej nie dojdzie w dobrym stanie.
A także możecie nas teraz słuchać w wersji podcastowej, bo powinno to działać. Przede wszystkim na Spotify, bo o to najwięcej prosiliście i czekamy, aż inne platformy również będą bezbłędnie pracować, a powinny, prędzej czy później. No dobra, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.